Drodze do zdrowia, przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Rozmawiamy dzisiaj o badaniach klinicznych i w tym kontekście mówiliśmy już, że pacjent, który bierze udział w takim badaniu klinicznym, musi być ochotnikiem. Padło takie sformułowanie jak świadoma zgoda. Jak to wygląda? Jak się przekonuje takiego pacjenta, żeby wziął udział w tym badaniu? No i czy na przykład on może liczyć na jakieś wynagrodzenie?
Pacjenta się nie przekonuje, żeby brał udział w badaniu klinicznym. Pacjent musi sam świadomie wyrazić na to zgodę. I oczywiście, tak jak wspomniałam, świadoma zgoda pacjenta to jest dokument, w którym jest dokładnie opisane, na czym polega badanie, jaki jest cel tego badania, jakie będą przeprowadzane procedury, żeby ten pacjent był świadomy, czy będzie miał pobieraną krew, czy będą inne na przykład badania diagnostyczne wykonywane, jak często one będą wykonywane. Cała świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu powinna być pisana językiem prostym, zrozumiałym. To nie ma być język medyczny, niezrozumiały dla pacjenta. Jeżeli czegoś nie rozumie w tym dokumencie, to zwykle ten dokument podpisuje się przy udziale głównego badacza, czyli lekarza, i wtedy pacjent ma prawo zadać pytania, dopytać o wszystko tak naprawdę, co jest dla niego niejasne w tej zgodzie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pacjent, podpisując tą zgodę, tak jak powiedziałam, musi być świadomy, w czym będzie brał udział, czego to dotyczy i jakby musi też się wiązać to z różnymi konsekwencjami, tak? Bycia w badaniu klinicznym. Co to znaczy? Na przykład w trakcie badania klinicznego i przyjmowania leku pacjent jest uczestnikiem wypadku i istnieje konieczność przeprowadzenia procedury medycznej. Na przykład złamanie otwarte kończyny. Musi zostać przeprowadzona operacja i wtedy lekarz prowadzący musi uzyskać informację od pacjenta, że jest w badaniu klinicznym i musi wejść w kontakt z głównym badaczem, który prowadzi to badanie kliniczne, bo musi wiedzieć, jakie leki pacjent przyjmuje, prawda? Czy nie będzie jakiejś no, niepożądanej...
A to są, trzeba dodać, leki spoza rejestru, więc tak. nie ma takiej prostej metody, żeby przekazać te informacje. Tak naprawdę, jak wygląda terapia pacjenta, który musi innej procedurze medycznej być poddany.
Tak, więc tutaj ten pacjent, osoba, która bierze udział w badaniu, musi mieć ciągle świadomość tego, że jest w tym badaniu i takie sytuacje, takie zdarzenia są bardzo ważne.
No właśnie, bezpieczeństwo pacjenta, który jest w badaniu klinicznym. Kto o nie dba i czy to w ogóle jest bezpieczne testować na sobie leki, których jeszcze nie ma w obrocie?
Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, tak jak wspomniałam, jest zabezpieczone przez normy prawne, przez kwestie etyczne, przez zasady dobrej praktyki klinicznej, czyli good clinical practice. Deklaracja helsińska mówi nam tutaj o prawach pacjenta, więc wszystkie te normy i zasady są zawarte w opisie procedur i w wykonywaniu tych procedur, czyli poszanowanie prawa pacjenta, to co znamy jakby z codziennej praktyki, jeżeli korzystamy z procedur medycznych, które oferuje nam nasz system ochrony zdrowia. Natomiast przyjmowanie nowych leków, owszem, to jest pewne ryzyko. Natomiast no, pamiętajmy, że to nie jest lek, który jest nam podany, bo wczoraj ktoś go wynalazł i dzisiaj na nas testuje. To są leki, które przeszły fazę laboratoryjną, to są leki sprawdzone. Później w pierwszej fazie przyjmują osoby zdrowe w bardzo niewielkiej ilości, to jest czasami 10 osób, czasami 5, do tego, żeby sprawdzić, jaki jest efekt na ludziach, bo wiemy o tym, że w laboratorium to jest jakby tylko ocena taka właśnie fizykochemiczna środka. Natomiast w kontakcie i w reakcji z organizmem oczywiście mogą zdarzyć się tak naprawdę różne rzeczy.
No, skutki uboczne, o których czytamy na ulotkach leków.
Tak, dopiero w późniejszych fazach tak naprawdę ta grupa docelowa jest zwiększana. Wchodzimy tutaj już w grupę pacjentów z daną jednostką chorobową. Więc uważam, że naprawdę to bezpieczeństwo jest i jakość tego bezpieczeństwa jest naprawdę zachowana w badaniach klinicznych. No i przede wszystkim my mamy szansę na leczenie na które inni szansy na przykład nie mają, tak?
W jaki sposób nowe technologie, tak jak na przykład sztuczna inteligencja, mogą zmienić badania kliniczne? Bo to jest coś, o czym bardzo dużo się mówi ostatnio. Wykorzystywanie najnowszych zdobyczy technologicznych do tego, żeby pchać medycynę do przodu.
Badania kliniczne są często długotrwałe, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy, że one mogą trwać 10 lat, one mogą trwać 15 lat. Więc są długotrwałe. Jeżeli są długotrwałe, to oczywiście są bardzo drogie. I zwykle producent, który będzie jakby płacił za to badanie kliniczne, no będzie na pewno bardziej usatysfakcjonowany, kiedy na przykład przerwiemy go, bo nie będziemy widzieć efektów tego badania. Bo musimy tutaj powiedzieć, że nie każde badanie kliniczne kończy się sukcesem. Czasami okazuje się, że na pierwszych fazach badania klinicznego, że tak naprawdę ta skuteczność jest albo niewielka, albo zupełnie jej nie ma. Więc jakby nie ma większej przesłanki do tego, żeby prowadzić to badanie kliniczne dalej. I dlatego firmy farmaceutyczne, generalnie sponsorzy, upatrują takiej nadziei w sztucznej inteligencji do tego, że będzie mogła przeanalizować i czasami podpowiedzieć wcześniej, jakie będą efekty tej terapii. Czyli chcemy po prostu zoptymalizować te badania kliniczne, dlatego ta sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi w ten obszar badań klinicznych i medycyny szeroko pojętej. Warto na koniec dodać, że na całym świecie przeprowadza się mnóstwo badań klinicznych. W Polsce w tej chwili jest zarejestrowanych około 17 tysięcy. W badaniach klinicznych pracuje bardzo wielu specjalistów, od lekarzy po pielęgniarki i inny personel, który zarządza badaniem klinicznym. Do tego potrzeba jest wysoko wykwalifikowanych osób, których trzeba wykształcić. Na uczelniach, między innymi takich jak w SIS, powstają takie kierunki jak na przykład biomedycyna, które realizują właśnie te potrzeby.
I tym akcentem, drodzy Państwo, kończymy naszą dzisiejszą rozmowę o badaniach klinicznych. Przypominam, że moim i Państwa gościem była Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Bardzo dziękuję za Pani czas i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
W drodze do zdrowia w Radiu Via.